Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Mam na imię Daniel, jestem pastorem tego kościoła i jest dla mnie wielki zaszczyt. Ci z was, którzy jesteście pierwszy raz na tym miejscu, z całego serca bardzo serdecznie witam. To jest dla mnie zawsze wielka radość przywitać te osoby, które są pierwszy raz. Jeśli macie teraz odwagę, możecie pomachać do mnie. Te osoby, które jesteście pierwszy raz, Oktawian, dziękuję. Te osoby, które są pierwszy raz, z tyłu widzę dwie osoby. Czy ktoś jeszcze jest pierwszy raz dzisiaj z nami? Z tyłu dwie osoby widzę. Możemy, witamy was serdecznie, cieszymy się, że jesteście z nami. Jest wielka radość dla nas zawsze, a nie tylko mieć tutaj domowników, ale też gości. Czy wierzycie w to, że Duch Święty jest na tym miejscu? Czy wierzycie w to, że On ma moc dzisiaj zmienić nasze myśli, wpłynąć na nasze decyzje? Że Jego Słowo ma moc dzisiaj zbudować naszą wiarę? Amen. Pomimo czasów, w których żyjemy, pomimo niepewności, w której jesteśmy, wierzymy w to, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę. I chociaż czasami jak jedziesz autostradą i masz tam ograniczenie prędkości do 140, chyba że jedziesz niemiecką autostradą, to zapominasz o ograniczeniach, ale nagle, kiedy na autostradzie pojawia się mgła, to niezależnie od tego, jak szybko możesz jechać i jak wielki masz silnik, powinniśmy zwolnić. Amen? To jest moment, kiedy musimy zwolnić. Moment niepewności, moment, w którym nie wiesz do końca, co jest przed nami, nie wiesz, co się dzieje. I to nie jest złe zwolnić. To jest dobre. Dobrze jest zwolnić i spytać się, Boże, co dalej? Dobrze jest zwolnić, żeby się nie rozbić. Dobrze jest zwolnić, żeby zastanowić się, co się dzieje w danym miejscu. I wierzę, że dzisiaj jest taki moment, i kończymy dzisiaj serię Wieczność. Moment, kiedy Bóg zachęca nas, żebyśmy w tych wszystkich turbulencjach, które dzieją się wokół nas, zastanowili się nad tym, dokąd zmierzamy, gdzie jest nasza ojczyzna i o co tak naprawdę powinniśmy w tym życiu walczyć. Amen. Jestem mocno poruszony tym, co Bóg robi dzisiaj. Jestem przekonany, że te wszystkie okoliczności, które się dzieją, kiedy przyjrzymy się im z Bożej perspektywy, powinny nas utwierdzić tylko w jednej rzeczy. Że tym, który się nie zmienia, jest tylko Bóg. Że ten, który da Tobie pokój, jest tylko Bóg. Że ten, który może otoczyć Cię miłością i pewnością w niepewnych czasach, jest Duch Święty i są Jego owoce, On jest gwarancją tego, aby dać Ci pokój. Więc jeśli dzisiaj jesteś na tym miejscu i czujesz się troszeczkę roztargniony, czujesz się niepewnie, czujesz się jak we mgle, masz prawo tak się czuć, to chciałbym Ci powiedzieć, że dzisiaj Duch Święty jest na tym miejscu po to, aby włożyć do Twojego serca pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie ludzkie. Amen. Jestem przekonany, że są na tej sali osoby, które się boją, które odczuwają realny strach. Niezależnie od tego, jak wielki to jest strach, jak wielkie są Twoje obawy, moim zadaniem jest dzisiaj przypomnieć Ci, że Bóg jest większy, że Duch Święty jest większy. Amen. Jestem mocno podekscytowany tą całą serią o wieczności i powiem Wam, jest takie jedno zdanie, zdanie przewodnie, które cały czas jest z nami teraz. I brzmi ono tak: sposób, w jaki wyobrażasz sobie wieczność, określa sposób, jak żyjesz na co dzień. Jeśli Twoje myśli na temat wieczności nie są konkretne, jeśli Twoje myśli na temat wieczności nie są sprecyzowane, jeśli w ogóle nie myślisz o tym, trudno będzie Ci skupić się na tym, co jest dzisiaj tu i teraz w kontekście Bożej perspektywy i tego, co On ma dla nas. Więc naszym zadaniem jest przypomnieć nam, Tobie i mi dzisiaj, czym jest wieczność, co dzieje się chwilę po Twojej fizycznej śmierci tu na ziemi. Mamy niebo i mamy piekło. Dzisiaj dość gruby temat, ale mam nadzieję, że znajdziecie łaskę i Bóg da mi łaskę, aby chociaż trochę was zainspirować do tego, żebyście wybrali niebo, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ale przede wszystkim, aby dzisiaj napełnić was pokojem dotyczącym waszego przeznaczenia i waszej przyszłości, waszej wieczności. Amen. Boże Słowo uczy nas, że to, co napędza ten świat, nie ma nic wspólnego z tym, co napędza wieczność. Z tym, co napędza nasze myśli dotyczące wieczności, nasze myśli, nasze życie dotyczące Bożego Królestwa. W pierwszym Jana czytamy: nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza, bo kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem, żądze ciała, żądze oczu i pycha życia nie pochodzi od Ojca, ale należy do świata. W tych wszystkich turbulencjach i w całym zamieszaniu, które dzieje się dzisiaj wokół nas na całym świecie, myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości. I nikt z nas nie ma w sobie, chyba nie ma na tej sali osoby, która nigdy nie rozczarowałaby się władzą, która nigdy nie rozczarowałaby się ludźmi, którzy mają władzę. Biblia mówi nam wprost, i nie chciałbym generalizować, ale jest siła, która steruje tym światem. I ty ją wyczuwasz, i ty ją czasami smakujesz, nie potrafisz do końca jej nazwać, nie potrafisz się do końca w niej odnaleźć. Denerwuje cię, chcesz wyjść, chcesz protestować, chcesz krzyczeć. Ta siła przeszkadza ci myśleć o tym, co jest wieczne. Ta siła przeszkadza ci skupić swoje oczy na imieniu Jezus, na imieniu, które jest ponad wszystkim. Bo ta siła tak mocno jest powiązana z tym, co widzisz i z tym, czego pragniesz. I z tym, jak wyobrażasz sobie to, jak ludzie cię traktują i jaką mają opinię na twój temat. Rządzę oczu, rządzę ciała i pycha życia. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale to są tych trzech rzeczy próbował diabeł, szatan, użyć na pustyni, kiedy Jezus kończył swój post. Próbując odsunąć go, odepchnąć go, rozproszyć go, tak aby nie mógł wypełnić tego, do czego Bóg powołał swojego syna na ziemi. Oczy, ciało i pycha życia. Więc nie czuj się rozczarowana i nie czuj się rozczarowany. Ja nie czuję się rozczarowany, jeśli diabeł chce zaatakować twoje myśli, moje życie i twoje i moje wybory, aby odciągnąć cię od wieczności, aby odciągnąć cię od Bożego Królestwa, od służenia ludziom, kochania ludzi. On zrobi to w taki sam identyczny sposób. Użyje twoich oczu, użyje twojego ciała i będzie kusił cię pychą życia. Wieczność to nie jest tylko temat, który nam się przyda, jak odejdziemy z tego świata. Wieczność to jest temat, który dzisiaj ma potężny wpływ na to, jak wygląda twoja i moja codzienność. Więc im szybciej zdamy sobie sprawę z wagi tego, z ciężaru tego tematu, tym łatwiej będzie nam odeprzeć ataki diabła w naszym życiu. My nie musimy ich często nazywać, ale one są. Nie musimy ich dokładnie widzieć, ale one są. Bo na każdym kroku, w moim przynajmniej życiu, pojawiają się pokusy, aby wybrać to, co chce oko, aby wybrać to, co chce ciało i aby wybrać to, co sprawi, że poczujesz się lepiej niż inni. Więc to napędza ten świat. Z drugiej strony to, co napędza Boże Królestwo, to jest zupełnie coś innego. Mamy serio wieczności. I niezależnie od tego, co napędza twój świat, gromadzisz skarby. Albo skarby na ziemi, albo skarby w niebie. Biblia mówi o tym wprost. Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale czytamy, że nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie niszczą i tam złodzieje się nie włamują i nie kradną, bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Czy to nie jest niesamowite, że w tym kościele, w sumie dość młodym kościele, w którym nie ma zbyt wielu tak nie wiadomo jak zamożnych ludzi, ale jest jedno wielkie serce. Zbieramy w jednym miesiącu prawie 100 tysięcy złotych, aby być błogosławieństwem dla innych ludzi, aby być błogosławieństwem dla tego miasta, aby pokazać, jak ważne jest to, co Bóg wkłada w nasze serce, jak mocno myślimy o wieczności. Myślę sobie, że wieczność ma wpływ na to, jak wydajesz swoje pieniądze, wieczność ma wpływ na to, jak spędzasz swój wolny czas. Wieczność, twoje zrozumienie wieczności ma niesamowity wpływ na twoje wybory, na twoje całe życie tutaj, dzisiaj i jutro. Pamiętajmy, że kiedy staniemy przed Bogiem po naszej śmierci fizycznej na ziemi, mówiłem o tym jakiś czas temu na jednym z kazań w tej serii, że gdy idziemy na cmentarz i widzimy datę narodzin i widzimy datę zgonu, to tak naprawdę jest jedno kłamstwo na tym pomniku, na nagrobku. Data śmierci jest kłamstwem, które wielu z nas niestety wierzy. Nie umieramy. Żyjemy dalej. I to, w jaki sposób żyjemy dzisiaj na ziemi, ma niesamowity wpływ na to, gdzie będziemy żyć po fizycznej śmierci tutaj. W jaki sposób wyobrażamy sobie wieczność? W jaki sposób wyobrażamy sobie to, co jest przed nami? Sposób, w jaki wyobrażasz sobie wieczność, określa sposób, w jaki żyjesz dzisiaj. Jeśli wierzysz, że powstałeś przez przypadek. Jeśli nie do końca wierzysz w to, że Bóg istnieje. Jeśli nie do końca wierzysz w tą całą duchową rzeczywistość, to prawdopodobnie twoje życie będzie bardzo przypadkowo wykorzystane. Będziemy dużo bardziej skłonni, aby być egoistycznymi. Będziemy dużo bardziej skłonni, aby mówić, żyję tu krótko i muszę wykorzystać jak najlepiej czas dla siebie i dla swoich bliskich, bo mam tylko 70, 80 lat, jak Bóg da, może 100. Ale to w sumie jest bardzo niedługo, jeśli chodzi o wieczność. Ale jeśli uwierzysz, że jesteś Bożym stworzeniem, powołanym do życia ze Stwórcą i z Bogiem. Jeśli uwierzysz, że twoje stworzenie to nie jest przypadek. Że to, że dzisiaj żyjesz i oddychasz, nie jest przypadkiem. Jeśli uwierzysz, że to, jak żyjesz dzisiaj, ma wpływ na to, jak będzie wyglądać twoja przyszłość i twoja wieczność. Jeśli uwierzysz, że jesteś stworzony przez Stwórcę i dla Stwórcy, przez Boga, który kocha cię najbardziej na świecie, to twoje życie będzie zupełnie inaczej wyglądać. Twoje wydatki będą zupełnie inaczej wyglądać. Twój wolny czas będzie zupełnie inaczej wyglądał. Wszystko zależy od twojej i mojej perspektywy. Dzisiaj chciałbym przybliżyć nam temat piekła i temat nieba. I od razu powiem, cokolwiek ja dzisiaj nie powiem na ten temat, to i tak będzie za mało, to i tak będzie niewystarczająco i nawet nie próbuję, aby było. Dlaczego? Dlatego, że czytamy, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to przygotował Bóg tym, którzy do Niego idą. Więc nie jestem w stanie powiedzieć wam, co będzie w niebie. Nikt z nas nie jest w stanie tego powiedzieć. I nawet nie będę próbował. Ale kiedy byłem małym chłopcem, a w jednym, będąc wychowując się w kościele zielonoświątkowym, w latach 90. była taka moda na taki pewien spektakl Bramy Nieba i Płomienie Piekła. Pamiętacie takie coś? Ktoś jest jeszcze tak bardzo dojrzały jak ja? Stary, jak Oktawian? Dojrzały jak ja? Bramy Nieba i Płomienie Piekła. Oktawian jest synem pastora, tak jak ja, więc oczywiście pewnie grałeś rolę. Jaką rolę odgrywałeś tym? Dealera. No właśnie, no, tak, jaką rolę mógłbyś odgrywać? Więc Oktawian odgrywał rolę dealera. Ja odgrywałem raz rolę demona, raz tam anioła, raz byłem synkiem w rodzinie, nie wiem. Ale słyszałem o pewnej historii. Wiecie, to była taka sztuka teatralna, trwała około godziny i naprawdę całkiem realistycznie, jak na tamte czasy, była ona zorganizowana. Był dym. W tamtych czasach dym mógł być tylko na takie wydarzenia szczególne. Były czerwone światła, które symbolizowały oczywiście piekło. Była piękna scena, cała była powleczona takim, wiecie, pazłotkiem z czekolad. Alpengold, wiecie, o co chodzi. Folią aluminiową. I to wszystko wyglądało jak takie niebo. I pewnego razu aniołowie stali na takich stopniach, coraz wyżej, i pewnego razu podczas tej całej sztuki, spektaklu, kiedy naprawdę on jest taki bardzo poważny, taki zmusza nas do refleksji o tym, jak wygląda nasze życie, jak wygląda diabeł z łańcuchami latał, z demonami i wyciągał ludzi do piekła, a z drugiej strony Bóg to wszystko tak pięknie no wiecie, co chodzi. Wszystko pięknie wyglądało. Ale pewnego razu na takiej scenie anioł miał najgorszą rolę. Wiecie, jak anioł zawsze ma najgorszą rolę. Stoi w miejscu i trzyma księgę. Więc anioł stoi w miejscu, trzyma księgę i pewnego razu na jeden ze spektaklów anioł zemdlał. I tak jak stał na podwyższeniu, tak walnął prosto w ziemię. Była taka konsternacja na sali, nikt nie wiedział, co zrobić. Na szczęście osoba, która grała diabła i demona, demony, te osoby były tak kumate, że wybiegły po nią, wciągnęły ją do piekła. I wiecie, my mamy tak wiele różnych wyobrażeń na temat, jak wygląda demon, jak wygląda diabeł, jak wygląda anioł. Nie wiem, jak wyobrazić sobie niebo. Niektórzy z nas może myślą, że tam będą latały takie gołe bobaski ze skrzydełkami. Może ktoś sobie wyobraża Boga, że będzie miał wielką brodę, białą Piotra, który będzie sprawdzał, czy załapiemy się do nieba, czy nie. Niezależnie od tego, jakie mamy wyobrażenia o tym, każdy z nas będzie miał inne. Przecież wczoraj Halloween. Dzwonek do drzwi. Małe dzieci poprzebierane w czarownice, w wiedźmy. To wszystko się dzieje dzisiaj na naszych oczach. I próbujemy sobie to w jakiś sposób wyobrazić. Ale co Biblia mówi na temat tego, jak wygląda piekło i jak wygląda niebo? I dlaczego w ogóle chcemy przybliżyć ten temat? Dlaczego dzisiaj mi zależy na tym, aby przybliżyć wam temat piekła? Aby was przestraszyć? Nie, ale niektórzy z was pewnie się przestraszą. Na pewno nie. Jest jeden powód. Jeśli nie uwierzysz w realność istnienia piekła, nigdy do końca nie zrozumiesz wartości zbawienia, które mamy w imieniu Jezus. Jeśli myślisz, że piekło to jest takie fajne miejsce, gdzie ci wszyscy dilerzy tam w końcu trafią i będzie jeden wielki high, jedna wielka impreza, to możesz się rozczarować. Dlaczego w ogóle Bóg stworzył piekło? Chciałbym was uspokoić, że Bożym planem nie było stworzenie piekła dla ludzi. Piekło zostało stworzone, aby w sprawiedliwy sposób osądzić diabła i demony. I to jest główny powód, dla którego zostało stworzone piekło. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, 41 werset mówi nam: następnie powie tym po lewej, odejdźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Więc niektórzy z nas pewnie wiecie, że Bóg posiadał trzech archaniołów: Gabriel, Michał i Lucyfer. I Lucyfer zbuntował się, był najprawdopodobniej liderem uwielbienia, był odpowiedzialny za przygotowanie chwały Bogu i w pewnym momencie zbuntował się, zaczął zazdrościć chwały Bogu i został strącony z 1/3 aniołów. Więc jeśli myślisz, że diabeł wygląda trochę inaczej niż anioły, to prawdopodobnie nie. ale dzisiaj nie jest to aż tak bardzo ważne. Ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, dlaczego w ogóle Bóg stworzył piekło. Piekło zostało stworzone dla diabła i dla demonów. I Bóg stworzył je, aby w sprawiedliwy sposób rozprawić się z siłami ciemności. Co Biblia mówi na temat diabła? Mówi nam, że jest kusicielem, że jest księciem ciemności, że jest ojcem kłamstwa, że jest niszczycielem, że przyszedł, aby kraść, wyrzynać, aby ograbić twoje życie z radości, ze szczęścia, aby przynieść chorobę, aby przynieść grzech. Ale tak naprawdę jakichkolwiek słów byśmy dzisiaj nie użyli, aby opisać jego istotę. Chyba najlepszą rzeczą jest powiedzieć, że diabeł jest ucieleśnieniem całego zła, które istnieje dzisiaj na świecie. Bóg dał nam wolną wolę i wolna wola jest jednym z największym cudem chyba, który nam dał. Tak bardzo kocha ciebie i mnie, że dał tobie i mi wolną wolę, abym mógł wybrać, gdzie spędzę swoją przyszłość. On przygotował wieczność dla każdego z nas. Boże Słowo mówi nam, że On pierwszy nas ukochał i On pierwszy nas wybrał. Ale dał też ci wolną wolę, abyś ty mogła wybrać. Więc wybór leży dzisiaj po twojej i mojej stronie. Ale z drugiej strony piekło istnieje też dla wszystkich niewierzących, aby w sprawiedliwy sposób rozprawić się z grzechem na ziemi. Nie wiem, czy tak macie, ale kiedy dzieje się niesprawiedliwość na świecie i nie uda się znaleźć sprawcy, to w każdym z nas rodzi się taka frustracja i poczucie, że ktoś musi zapłacić za tą winę, prawda? Że ktoś musi zapłacić za ten grzech, że ktoś musi zapłacić za to morderstwo, że ktoś musi zapłacić za kradzież. Budzi się w nas naturalnie chęć sprawiedliwości. I to jest w nas często naturalne, to wypływa gdzieś ze środka z nas. I wszystko w nas krzyczy, że ktoś powinien za to zapłacić. Dlaczego? Dlatego, że w nas jest wielka wola sprawiedliwości. A wielu z nas próbuje ją ocenić według swoich standardów. Chciałbym was zachęcić i przypomnieć, że Bóg ma idealny standard, jest idealnie sprawiedliwym i świętym Bogiem. I nawet tych, których nie da się złapać na ziemi, On osądzi we właściwym czasie. Czytamy o tym w drugim liście do Tesaloniczan. Bóg bowiem słusznie odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym oraz nam przyniesie ulgę i nastąpi to, gdy z nieba objawi się Pan Jezus. Przyjdzie On z heroldami swej potęgi w płomieniu ognia, wymierzając karę tym, którzy nie uznali Boga oraz tym, którzy odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie naszego Pana Jezusa. Wymierzając karę tym, którzy nie uznali Boga oraz tym, którzy odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie naszego Pana Jezusa. Jak może wyglądać piekło? Jest pewna przypowieść w Biblii, która mówi nam o tym, o pewnym człowieku, o pewnym żebraku, który leżał przed bramami bardzo bogatego człowieka, który był bardzo zamożny. I ta zamożność, ona się oznaczała tym, że miał szaty z purpury i najlepszego lnu, które w tamtych czasach świadczyło o bardzo wysokim statusie społecznym. I czytamy, że człowiek, który leżał u bram, miał na imię Łazarz. I on leżał pod tą bramą, aby od czasu do czasu zjeść coś, co spadnie ze stołu tego bogatego człowieka. W tamtych czasach nie było ściereczek z Ikei, nie było ręczników papierowych, więc najprostszym sposobem, aby wytrzeć ręce po posiłku, było wytrzeć je o chleb i wyrzucić w geście łaski żebrakom albo zwierzętom. Więc czytamy o tym, że ten Łazarz, ten człowiek, który miał na imię Łazarz, on pragnął najeść się tym, co spadło ze stołu bogacza. tak, że nawet psy przychodziłyby lizać jego wrzody i w końcu on zmarł, a aniołowie przenieśli go do miejsca, gdzie mógł się cieszyć szczęściem u boku Abrahama. A bogaty człowiek również zmarł i został pochowany, a gdy w krainie umarłych doznawał udręki, podniósł oczy i zobaczył z daleka Abrahama oraz Łazarza u jego boku. Ojcze Abrahamie, zawołał, zlituj się nade mną i poślij Łazarza, aby zanurzył w wodzie koniec palca i zwilżył mi język, gdyż cierpię w tym płomieniu. Dziecko, odpowiedział Abraham, przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś z życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz. A poza tym między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcieli przejść stąd do was, nie mogli i aby stamtąd do nas nikt nie zdołał przejść. Wtedy bogaty powiedział, proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mojego ojca, mam bowiem 5 braci i niech im złoży świadectwo, aby chociaż oni trafili do tego miejsca, aby oni nie trafili do tego miejsca udręki. Możemy sobie wyobrazić, jak to miejsce wyglądało. Biblia w jasny sposób mówi, że będzie tam płacz, zgrzytanie zębów, prawdopodobnie będzie to miejsce właśnie pełne bólu, ognia. I niezależnie od tego, jak sobie dzisiaj to wyobrazimy, to co z tej historii się wybija, to myślę żal, smutek, tęsknota, ale z drugiej strony świadomość tego, gdzie jestem i świadomość tego, gdzie mógłbym być. Izolacja, ciemność i samotność i beznadzieja. Niezależnie od tego, jak wyobrażasz sobie dzisiaj piekło, miejsce bez Boga, miejsce bez miłości, miejsce bez ludzi, którzy cię kochają, zawsze będzie najgorszą karą. Oddzielenie, nie ból, ale oddzielenie od Boga i strata nadziei będzie największą karą dla mnie i dla ciebie, jeśli wybierzesz tę stronę. Zobaczcie, że Bogaż nie krzyczał, to niesprawiedliwe, byłem dobrym człowiekiem. On czuje, że coś poszło nie tak. On miał świadomość, jak spędził swoje życie. On nawet nie chciał, żeby on przeszedł. I co jest ciekawe, on nie chciał tam przejść, nawet nie mógłby, czytamy o tym, ale on poprosił Abrahama, aby wysłał tego Łazarza, aby wysłał po swoich braci do ludzi, którzy go kochają, których on kocha. Więc dochodzi jeszcze świadomość tego, że jesteś w miejscu bez nadziei i do tego miejsca bez nadziei będą dołączać ludzie, których najbardziej kochałeś i kochasz. Dlatego właśnie stworzyliśmy Kościół, który jest pełen nadziei, w którym imię Jezus kojarzy się z nadzieją, z łaską i prawdą i będziemy zawsze Kościołem misyjnym, który ratuje, który wyciąga ludzi z piekła, który zawsze mówi o tym, że jest niebo, który mówi o tym, że jest nadzieja, która jest w imieniu Jezus i będziemy o tym świadczyć głośno i będziemy echem nieba, a będziemy echem Boga w tym mieście, w tym kraju, dlatego że zbyt cenna jest przyszłość w niebie i wieczność z Nim, aby skupić się na tym, co jest tutaj i patrzeć tylko, gdzie stąpam po ziemi. Z drugiej strony mamy niebo. Czytamy w Jana, w domu mojego ojca jest wiele mieszkań i gdyby było inaczej, powiedziałbym, bo przecież idę przygotować wam miejsce. Jezus powiedział, idę przygotować wam najlepsze miejsce w niebie. Będę tam na was czekał. I jeśli uwierzymy w ten fragment, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to wyobraź sobie najpiękniejsze rzeczy, które widziałeś na ziemi, wyobraź sobie najpiękniejsze rzeczy, które oglądały twoje oczy, najpiękniejsze, najsmaczniejsze rzeczy, które jadłeś, najlepsze momenty swojego życia. Wyobraź sobie, że to i tak jest niczym w porównaniu z tym, co Bóg przygotował nam w niebie. I powiedział, gdyby było inaczej, powiedziałbym wam. Ale mówię, że idę przygotować wam miejsce. Po co mamy tam być? Przede wszystkim mamy być z Bogiem i być z ludźmi, których kochamy. Wiecie, czego nie będzie w niebie? W objawieniu Jana czytamy i usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu i głosił oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał, oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg, otrze też wszelką łzę z ich oczu, nie będzie już śmierci ani bólu, krzyku ani trudu, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Wyobrażacie sobie miejsce, w którym nie będzie miejsca na smutek, w którym nie będzie przestrzeni na ból, na chorobę, na cierpienie. To będzie miejsce, w którym tak naprawdę nawet nie będziesz potrzebował męża ani żony. Bo cała twoja potrzeba bycia kochanym, akceptowanym znajdzie swoje zaspokojenie w imieniu Jezus i w obecności Boga. Czy to nie jest piękne, że będziemy w miejscu, w którym nie będziesz musiał kombinować, aby się dobrze czuć? Nie będziesz musiał planować czasu, kalendarza, aby się dobrze czuć. Nie będziesz szukał swojej ulubionej restauracji i stał w korku, aby w kolejce, aby zjeść w niej, bo chcesz się dobrze tutaj poczuć. Tam będziemy w miejscu, w którym Jego obecność przykryje wszystko, co do tej pory kojarzyło nam się ze szczęściem, z pięknem, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. I na koniec chciałbym wam powiedzieć o ojczyźnie. W liście do Filipian czytamy: bracia, bądźcie moimi naśladowcami, Paweł pisze. Wszyscy razem wzięci, bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. Zachowanie wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża Chrystusa. Często wam o nich wspominałem, teraz też mówię ze łzami. Ich końcem zguba, a ich Bogiem brzuch. A ich chwałą własne pohańbienie, gdyż zawładnęło nimi to, co ziemskie. Twoją i moją rolą w byciu chrześcijaninem, naśladowcą Jezusa Chrystusa, to jest zachować swoje życie i zachować swoje serce, aby nie zawładnęło nim to, co ziemskie. Abyś nie przywiązała i nie przywiązywał uwagi do tego, jak wiele tu osiągnę, jak wiele rzeczy tu zdobędę, jak będę wyglądał w oczach innych ludzi. Bo czytamy dalej, że tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie i stamtąd oczekujemy Zbawcy Pana Jezusa i On przekształci nasze upadłe ciała. Nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale i uczyni to tą mocą, którą również wszystko inne sobie może poddać. Pamiętajcie, że największym błogosławieństwem w naszym życiu jest wolna wola. W tym kościele jest ponad około 120 osób, które wybierają w świadomy sposób służyć Bogu i służyć ludziom. Każdy z nas ma wolną wolę. Każdy z nas może wybrać inwestowanie w wieczność i inwestowanie w to, co ziemskie. I chciałbym dzisiaj was zachęcić, abyście nigdy nie pozwolili sobie wykraść to, co boskie, wykraść to, co wieczne, aby nasze serca nie były zawodnięte tym, co ziemskie. To nie znaczy, że nie mamy żyć na ziemi, to nie znaczy, że nie mamy kupować na ziemi, żyć, zarabiać. To wszystko jest dla nas. Ale my mądrze mamy wydawać, my mądrze mamy planować, my mądrze mamy inwestować swój czas, swoją siłę, swoje pieniądze, to jak żyjemy, komu służymy, jak kochamy ludzi, którzy są wokół nas. Wiecie, jesteśmy z natury grzesznymi ludźmi, każdy z nas. Jakbym teraz zaczął wam mówić o moich grzechach, to pewnie połowa z was by od razu wyszła, by się zgorszyła. To jest ciekawe, że nie musimy swoich dzieci uczyć tego, jak być samolubnymi. Nie musimy naszych dzieci tego uczyć, jak być zbuntowanymi. Prawda, Aaron? Nie musimy tego uczyć. Nie zapisujemy dzieci na lekcje buntu, na lekcje egoizmu i samolubstwa. One po prostu takie są. I każdy z nas jest takim małym dzieckiem troszeczkę. Dojrzejemy. Im jesteśmy starsi, tym lepiej ukrywamy to. Tak. Im jesteśmy więksi, tym trudniej po nas się poznać. Wiemy, jak odpowiadać, jak nie. Nasze dzieci jeszcze nie wiedzą. Więc jak patrzycie na moje dzieci, to możecie zobaczyć, jaki jestem naprawdę. Wiecie, Boże Słowo uczy nas, Biblia mówi nam, że wszyscy zgrzeszyli. Każdy z nas jest grzesznikiem. I każdemu z nas brakuje chwały. I według Bożej sprawiedliwości, według właśnie tej grzesznej natury, wszyscy jesteśmy osądzeni, aby spędzić wieczność w potępieniu, w samotności, w odcięciu od Bożej łaski i Bożej miłości. Ale na szczęście Jezus Chrystus przyszedł na świat. I wiem, że ten złoty werset Ewangelii dla wielu z was już jest takim oklepanym tekstem, ale spróbujcie dzisiaj usłyszeć tak, jakbyście słyszeli go pierwszy raz. Albowiem tak Bóg umiłował świat, czyli ciebie i mnie, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Boży plan dla ciebie i dla mnie. To jest Boża wieczność, aby być tam razem wszyscy. Będziemy mieć swój sektor, echo. Wierzę w to. Będziemy tam mieć swój sektor i będą inne kościoły i chwała Bogu. I będziemy się rozpoznawać, bo w tej historii Łazarz poznał bogatego i na odwrót. Będziemy wiedzieć, będziemy mieć pełną świadomość, będziemy mieć nowe ciała. Nie wiem, trudno sobie wyobrazić, jak to wszystko będzie wyglądać, ale wiem, że będę, że nie zginę. Nie zostanę na ziemi, pochowany metr pod ziemią, tylko będę. Czy możemy powstać? Kochany Boże Ojcze, dziękuję Ci z całego serca za to, że to Ty pierwszy ukochałeś mnie i każdego z nas. Dziękuję Ci, że dałeś wyraz swojej miłości, oddając samego siebie. I pomimo tak wielu religii, tak wielu wyznań i wszystkich ludzi, którzy chcą śmieszyć chrześcijaństwo i to, co zrobiłeś dla nas, żadne bóstwo, żaden wymyślony Bóg i żadna wymyślona religia nie wysłała z siebie samego, aby oddać życie za mnie. Dlatego dzisiaj chcę podziękować Ci za wieczność w Twojej obecności i podziękować Ci za to, że dajesz nam wybór, że nikogo nie zmuszasz, ale pokazałeś, że Ty pierwszy nas wybrałeś, a naszą rolą jest wybrać to, czy chcemy być z Tobą, czy nie. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.